Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Żużel w ostatniej prostej. Dużo lekkiej atletyki, bo dużo dobrego się działo w tej dyscyplinie także. Będzie również piłka ręczna, koszykówka i wioślarstwo. Jedziemy, zaczynamy od żużla. W piątek i sobotę mieliśmy piątą i szóstą rundę Grand Prix. W piątej rundzie zwyciężył Bartosz Zmarzlik, w szóstej dla odmiany Bartosz Zmarzlik. No i Bartosz Zmarzlik powrócił na czoło klasyfikacji generalnej przed dwiema ostatnimi odsłonami, które odbędą się w Toruniu. Bartosz Zmarzlik był, zechciał, łaskaw porozmawiać z nami. Będzie rozmowa z Bartoszem Zmarzlikiem. Natomiast w niedzielę oczywiście pierwszy półfinał playoff PGE Ekstraligi. No i Stal Gorzów, moje Bermudy, Stal Gorzów przegrała na wyjeździe z Bytar Spartą Wrocław 44-46. Niewielka dwupunktowa strata do odrobienia. No ale znamy z przyszłości historię, jak to było z tymi niewielkimi stratami, więc jeszcze spokojnie z tym finał. Najwięcej 11 punktów dla moich Bermudów Stali Gorzów zdobył w tym spotkaniu Anders Thomsen.
Na pewno jestem zadowolony, szukałem dobrego ustawienia silnika i razem z mechanikiem i tunerem takie znaleźliśmy. Dlatego jestem usatysfakcjonowany z występu i gotowy na kolejny mecz. Fajnie wam chyba wyszła współpraca z Rafałem Karczmarzem w 13 biegu. Tak, poszedłem długą prostą i znalazłem szybkość. Rafał fajnie się pokazał, doceniam, że potrafi powalczyć z najlepszymi. Miło go widzieć w formie. Dwa punkty to wydaje się tyle co nic, ale jak ty to widzisz? Ciężko powiedzieć, ale na pewno jesteśmy bardzo mocni na własnym torze, więc jestem pewien, że jesteśmy w stanie to wygrać u siebie. Ale wiadomo, to tylko dwa koła i silnik, więc nigdy nie można być pewnym. Na pewno jesteśmy mocni u siebie i sądzę, że będziemy w finale. Jestem więc skoncentrowany na niedzielnym meczu.
Tyle Anders Thomsena, wspomniany przeze mnie Bartosz Zmarzlik, który, tak jak powiedziałem, wygrał obie rundy Grand Prix. W niedzielę zdobył 10 punktów z dwoma bonusami, więc jeden nieudany wyścig, ten ostatni. O to też pytał Daniel Rutkowski. Rozmowa z Bartoszem Zmarzlikiem.
Znaczy, no, dwoma punktami przegraliśmy i będziemy dokonywać wszelkich starań, żebyśmy to odrobili w Gorzowie i żebyśmy pojechali jak najlepiej dla miasta, dla Stali Gorzów i po prostu no, za tydzień się wyjaśni. Nie ma co tutaj spekulować i myśleć, wymyślać. Po prostu trzeba zrobić jak najlepszą robotę w niedzielę i zobaczymy.
Ten mecz wyglądał bardzo dobrze w waszym wykonaniu. Rozpracowaliście ten tor, jechaliście jak na swoim, jak po swoje praktycznie.
Znaczy, tor był na pewno świetnie przygotowany i po prostu dobrze się jechało od pierwszego biegu. Rywale też no, łatwo punktów nie oddawali. Gdzieś tam te biegi nawet nieźle się dla nas tak jakby ustawiały. I jesteśmy, że tak powiem, no co, no przegraliśmy dwoma punktami, ale ciśniemy dalej.
Widziałem, wszyscy to widzieliśmy, że dzisiaj napracowałeś się dla drużyny w tym sensie, że no nie wiem, tak to wyglądało, może mnie zweryfikujesz, ale tak to wyglądało, że czasami dawałeś kolegom z drużyny w parze pojechać innym torem, łatwiejszym torem. Sam czekałeś na dogodniejszą okazję do wyprzedzania rywali.
No, nie, no akurat tak się fajnie też biegi układały, że można było w takiej jakby obronie stanąć i gdzieś to wykorzystać. Mhm. A najważniejsze, wiadomo, zawsze są punkty ligowe. Nieraz po prostu te biegi się też źle układają po pierwszych łukach czy coś. No i szybkie decyzje nieraz inaczej wychodzą. Ale no tak jakby dzisiaj to fajnie się układało.
No to była taka jazda parą. No generalnie przy takich rywalach to nie jest łatwe. To nie jest łatwe.
No bo wszędzie jest głośno. Jak jedziesz pierwszy czy drugi, to słyszysz, jakby cię atakowali i po małej, i po dłużej. Gdzieś tam trzeba konsekwentnie rozwijać swój plan, linię jazdu, żeby po prostu, tak jak już jest ustawiona jakoś parę i dobra punktacja, to żeby utrzymywać to do tej szachownicy wyczekanej.
No i udawało się, i generalnie wyprzedzania, ten tor dzisiaj dawał się polubić, prawda? To można było jechać fajnie po szerokiej, szybko to znalazłeś.
Wrocław generalnie jest fajnym, szybkim bardzo torem. Do tego, czy jak się ma szybki motocykl, to można jechać na wiele sposobów i wiele dróg, ale też trzeba mieć naprawdę dobry motocykl, żeby gdzieś tam tą prędkość tam rozwinąć.
A ostatni bieg, co tam się wydarzyło, Bartosz?
A wyszedłem bardzo dobrze ze startu, ale tak troszeczkę już zacząłem się wyciągać, wchodząc z łuki. Ten start można powiedzieć, że wygrałem, ale pociągło mnie, na środek toru mnie wyrzuciło. Taj jechał z pierwszego po krężniku, Maciej ściął i dobrze, że Anders poleciał po zewnętrznej, gdzieś tam zaokrąglił to i dobrze, że tak, chociaż Anders, to ja już nie mogłem nic zrobić, bo wszyscy w linii się potem ustawili, to cokolwiek było ciężko zrobić. No zepsułem ten start, bo start wykonałem dobrze, ale wejście w gdzieś tam mnie pociągło, wyrzuciło na środek toru i no tak się potoczyło.
No rywale tacy, że jeden błąd może zdecydować, prawda? Zresztą Ty Washington też się dzisiaj przekonał, że przyjeżdżał na ostatnim miejscu.
No otóż to, no nieraz jak już wszyscy dopasowani, gdzieś tam się nie rozepchniesz odpowiednio na pierwszym łuku, ustawiam się w linię, to już naprawdę cokolwiek ciężko zrobić.
To tylko pokazuje, że to prawdziwe półfinały Speedway Ekstraligi. Ale co, sytuacja wyjściowa na drugi mecz bardzo dobra.
Znaczy, to się okaże w niedzielę po meczu. Będziemy mogli stwierdzić, czy ten mecz dzisiejszy będziemy mogli zaliczyć do udanych, że taki wynik był dla nas satysfakcjonujący.
Ostatnie pytanie, Bartosz. Jak ty to wszystko mieścisz w głowie, te wszystkie emocje z tych trzech dni? Coś niesamowitego przecież, to co się działo.
No na pewno fajnie, udany dla nas weekend po prostu, no co, no. Ale tu już jest historia, już nie ma co patrzeć w tył. Trzeba patrzeć, co przed nami, i się do tego z pełną koncentracją, mobilizacją i pokorą przygotowywać. I tyle, i dobrze odjechać kolejne mecze.
Możemy zdradzić, jedziesz po prostu busem w tej chwili do domu, tak? Od razu.
No dokładnie tak, jestem w busie, cicho jest teraz, bo chłopaki tankują, a ja siedzę, czekam.
Na stacji paliw, tak? Z twojej ulubionej.
Tak, jedziemy do domku.
To szczęśliwej drogi, wiele emocji, przyjdzie taki moment, kiedy to wszystko będzie można na spokojnie pospominać.
Dokładnie, zima będzie na to, żeby odtwarzać mecze po kolei.
Ale inaczej się już czujesz jako lider tabeli, jeśli chodzi o lider wyścigu o Mistrzostwo Świata, czy to nie zmienia nic w twoim, nie wiem, rano wstajesz, inaczej kawa smakuje?
Nie, zdecydowanie nie. To jest jakieś tam po prostu, jakieś tam punkty suche na dzień dzisiejszy i po prostu i tak trzeba wiele jeszcze pracy wykonać. Ciężkie mecze na pewno przed nami, do których trzeba, tak jak już mówiłem, z pełną mobilizacją, koncentracją i pokorą podejść, żeby wykonać swój plan.
Ale Pragę pokochałeś. Czy to Praga ciebie? Bo już artykuły są, tytuły są przedziwne, przeróżne.
No, zazwyczaj Praga nie była dobra, ale tym razem się zrobiła dla nas sprzyjająca i z tego się cieszymy.
No i Toruń, znów torem czy miejscem ostatniej batalii. I to już niedługo.
Dokładnie tak. Toruń, kończymy Grand Prix tak jak praktycznie co roku i trzymajcie kciuki i będziemy pracować mocno, żeby o jak najlepszy wynik.
Tyle Bartosz Zmarzlik w rozmowie z Danielem Rutkowskim. No a po spotkaniu we Wrocławiu Daniel Rutkowski wspomniany rozmawiał także z trenerem Stali Stanisławem Chomskim.
Długa seria wygranych została przerwana. Przegraliście, ale tylko dwoma punktami. Jakie teraz emocje przede wszystkim dominują? Taki trochę niedosyt, że się nie udało wygrać, czy jednak ulga, że to dobry mecz i jest duża szansa na udany rewanż w Gorzowie?
Ja zawsze mówię, że nie ma takich wyników, które by zadowalały w fazie playoffów, czy tam rundy, jak to się mówi, pucharowych, bo wszystkie straty można odrobić, tak? Może nie wszystkie, ale większość strat. Tak samo na straconej pozycji nie stoimy ani my, ani wrocławianie, bo mi cały czas z tyłu głowy jest wynik z 2017 roku, gdzie tu przegraliśmy trzema punktami, a u siebie roztrwoniliśmy przewagę, także też widzę, że w drużynie też jest wielki niedosyt, że ten mecz przegraliśmy i to z jednej strony buduje, że jest ta złość sportowa.
Generalnie właściwie wszyscy zawodnicy dorzucali odpowiednie cegiełki dorobku drużyny, oprócz nie Christiana Iversena. Kompletnie nie ułożyło mu się to spotkanie.
No nie ułożyło się, no ze startu jako tak, to do połowy łuku, później coś się gubiło, różne przełożenia, komunikacja była dobra, to co funkcjonowało u chłopaków, u niego nie funkcjonowało, no trzeba będzie mu pomóc po prostu, no i tyle.
Czyli pomóc, czyli szykują się treningi w Gorzowie, tak? Przygotowanie do tego meczu?
Treningi, no będzie jeden, dwa treningi będą. No co za dużo, to też niezdrowo, bo pewne są, że tak powiem, nawyki, które trzeba utrwalać, a pewne nawyki są, które trzeba no, wykorzenić. No i to zarówno te techniczne, jak i sportowe.
Wiem, że tą pomoc zadeklarowali już koledzy z drużyny.
No to jak pan wie, no to co ja będę mówił.
Panie trenerze, generalnie jeśli chodzi o ten wynik, rzeczywiście daje duże nadzieje. Co się wydarzyło w drugiej części zawodów, bo na przykład Szymonowi troszeczkę gorzej poszło, kiedy już miał świetną prędkość, fajnie jechał, to potem w tych ostatnich dwóch wyścigach po chyba gorsze pola startowe, prawda? Już gorzej było wyjść ze startu.
Wie pan, to zawsze można doróżnić, a co się wydarzyło w pierwszych wyścigach, czy wyścigach, gdzie przywoziliśmy z tyłu, na przykład to ja było w Indy na zero, gdzie Kaczmarz opierał ataki bardziej rutynowanych zawodników, no także no, to jest żużel i zawodnicy wrocławscy byli na swoim torze i szukali takich rozwiązań, które im pozwolą skutecznie rywalizować, także no ułamek sekundę można powiedzieć, co się stało, że Bartek przyjechał w biegu 15 ostatni. No, to jest żużel, jeden błąd i koniec. Przy niezłym starcie Bartka no, chwila zawahania i poszło jak poszło. Także to jechali doskonali zawodnicy, także no, trzeba troszeczkę spojrzeć na to chłodnym, innym okiem i oczenić się, dlaczego się przegrało. Jeżeli zawodnik wie, dlaczego wygrywa, dlaczego przegrywa, to wiadomo, że ten zawodnik będzie robił
postępy
i wyniki.
To był godny mecz półfinału, prawda? Ciekawe spotkanie.
To już nie kibice ocenią, czy im się podobał, czy nie podobał. My wykonujemy to, co do nas należy. Na razie wychodzi nam to nie najgorzej. No, szkoda, że się przegrali, ale no... Przez to jest, wydaje mi się, złość sportowa i większa mobilizacja.
Dziękuję bardzo, panie trenerze. Gratulacje, bo dobry, fajny mecz i do zobaczenia w Gorzowie.
No gratulować to sobie będziemy, jeżeli przeskoczymy Wrocław. O, tak, teraz można podziękować za walkę i za determinację, ale gratulacje to jeszcze tego, wstrzymajmy się.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dzięki.
Tyle trener stali Stanisław Chomski. No, oczywiście Daniel Rutkowski w magazynie żużlowym na pewno się pochyli też nad niuansami związanymi z rewanżem w niedzielę w Gorzowie. Natomiast w Zielonej Górze za chwilę rozpocznie się, nie za chwilę, za 15 minut rozpocznie się finał młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski na liście startowej. Jeżeli chodzi o tę szesnastkę podstawową, jeden zawodnik Stali Gorzów, Rafał Karczmasz. Natomiast rezerwowym jest wypożyczony ze Stali w tym sezonie do Rowu Rybnik. Oczywiście Row Rybnik już sezon zakończył spadkiem. Kamil Nowacki. Te zawody w Zielonej Górze. O, czy Rafał Karczmasz powalczy? Na pewno ma kilku silnych rywali. Zobaczymy. Główny faworyt z pewnością Wiktor Trofimow, Dominik Kubera, ale może Rafał Karczmasz gdzieś tam się, Jakub Miśkowiak też, może Rafał Karczmasz gdzieś tam się zakręci wokół podium. W ostatniej prostej za chwilę lekkoatletyka.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent okien i drzwi firma Konstans. Kłodawa, ulica Gorzowska 11.
Sponsorem prognozy pogody jest kręgielnia Bowling Słowianka. www.bowlingslowianka.pl.
A w Gorzowie na termometrach 23 stopnie, zachmurzenie jest małe, 1017 hektopaskali na barometrach i ciśnienie cały czas spada. W Legnicy nadal najcieplej, tam 25,5 stopnia, w Ustce najchłodniej 17,5.
Sponsorem prognozy pogody był producent okien i drzwi firma Konstans. Twoje okna, twój ciepły dom. www.konstans.pl.
Sponsorem prognozy pogody była kręgielnia Bowling Słowianka. Gorzów, ulica Słowiańska 12.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Och, co ta dziewczyna wyprawia? Kornelia Lesiewicz znów z rekordem Polski do lat 18. No i znakomity występ przede wszystkim lekkoatletów AZS-u AWF Gorzów na Mistrzostwach Polski do lat 18, ale też sukces ALKS AJP. O tym w tej odsłonie. No więc wspomniana Kornelia Lesiewicz, jak pamiętamy, miesiąc temu w biegu na 400 metrów podczas memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy pobiła wieloletni 46-letni rekord Polski juniorek na 400 metrów i ten rekord wynosił 52,84, no ale ten rekord już jest nieaktualny, bo Kornelia podczas Mistrzostw Polski do lat 18 właśnie w Radomiu pobiła to osiągnięcie swoje o 11 setnych sekundy. No i na tę chwilę na 5 najlepszych wyników w historii, jeżeli chodzi o juniorki w biegu na 400 metrów, no to pierwsze 4 wyniki to jest właśnie Korneli, to są właśnie wyniki Korneli Lesiewicz. Z Kornelią Lesiewicz jeszcze cichą, jeszcze skromną i dobrze, niech taką cichą, skromną pozostaje, byleby szybciej biegała. Rozmawialiśmy dzisiaj już po powrocie z Radomia.
Czyli co, jak to było? Ja tego już nie poprawię?
Tak było, ale jednak jak widać poprawiłam i się bardzo cieszę.
Rekord, który i tak był mocno wyśrubowany, jeszcze bardziej wyśrubowany. Powiedz, jak ten bieg w ogóle się układał?
Bieg ułożył się bardzo dobrze. Zaczęłam wolniej niż zwykle, więc może dlatego też miałam siły na ostatniej prostej. I powiem szczerze, że nigdy w życiu nie miałam chyba tyle sił, ile w Radomiu.
Rywalek, niestety bądź stety, nie było to taki nawet ciekawy obrazek, znaczy nie było, były ciekawy taki obrazek od pierwszego do szóstego miejsca, rekord życiowy, no ale różnica między tobą a dziewczynami 3-4 sekundy, to jest kolosalna różnica.
No ta różnica była duża, aczkolwiek cieszę się, że dziewczyny, że może w jakiś sposób pociągnęłam dziewczyny i zrobiły te rekordy życiowe.
52,73, jakbyś rok temu spojrzała na taki pułap, to co byś powiedziała?
No ja bym nie uwierzyła, że tyle będę w stanie w tym roku pobiec.
To z czego to się wyniknęło? No bo to oczywiście jest ciężka praca, długa praca. No pierwszy sygnał już mieliśmy zimą w hali, ale no, trzeba było jeszcze popracować trochę.
No tak, popracowałam i jak widać opłaciło się. Ciężka praca, wyrzeczenia i mamy wynik marzeń.
Pytając też w tym kontekście, że ten rok, skąd taki jest ten rok właśnie przełomowy z takim dużym progresem? Czy ten rok był taki szczególny też, jeżeli chodzi o pracę?
Na pewno był szczególny. Był szczególny, ponieważ była pandemia, nie było gdzie trenować. Musiałam trenować w lesie, potem na łąkach. No nie było łatwo.
To może ten las i łąki pomogły.
Może i tak, nie wiadomo.
Z koleżankami też całkiem miły akcent w sztafecie. 4x100 z trzecim czasem zgłoszenia wyszedł srebrny medal, czyli chyba nawet taka mała niespodzianka.
Tak, z dziewczynami bardzo się cieszyłyśmy z tego srebra. Wszystkie dałyśmy z siebie 100%. Wiedziałyśmy, że nie możemy odpuścić i musimy walczyć do samego końca.
Praca, przygotowania to jedno, ale utrzymanie też wysokiej dyspozycji to drugie, bo ta dyspozycja się utrzymywała. Tak to trzeba spojrzeć przez 4 tygodnie od memoriału Ireny Szewińskiej, no i 3 wyniki poniżej 53 sekund świadczą o tym, że trzeba było tą dyspozycję długo utrzymywać. Dość.
Tak, jak widać utrzymałam ją dość długo, więc tym bardziej jestem z tego zadowolona.
A skąd recepta właśnie na utrzymanie takiego szczytu, topu formy?
To już chyba pytanie do trenera.
No ale zawodniczka też chyba coś co nieco wie.
Nie wiem, jak mam na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że w sumie to nie wiem, dlaczego ta dyspozycja utrzymywała się tak długo, bo chyba nigdy w życiu tak długo nie miałam tak dobrej formy.
Jak odbierasz ten... No szum już się stworzył wokół ciebie, no bo te wyniki się mocno odbiły szerokim echem nie tylko w Gorzowie, ale i w całej Polsce.
No na pewno jakimś tam echem się odbiły. Nie wiem, jak mam ten szum odbierać. Chyba pozytywnie.
Że już taka, kiedy pojawia się szum oczekiwania, to już takie jest poczucie, kurczę, to już wszystko naprawdę jest na bardzo poważnie.
Na pewno wyszłam na wyższy poziom i będę musiała dać siebie jeszcze więcej niż dawałam zazwyczaj, więc nowe wyzwanie i zobaczymy, jak to będzie.
Jakie będą wyzwania na rok 2021?
Poprawienie rekordu życiowego.
Rekord Polski U20-51-60 z kawałkiem Patrycji Wyciszkiewicz, to jest do zrobienia?
Nie mam zielonego pojęcia, zobaczymy w następnym sezonie.
Chciałem powiedzieć odruchowo czas na zasłużone wakacje, ale obawiam się, że w mojej dawnej szkole, pierwszym liceum, mają inne zdanie na ten temat.
No na pewno teraz nie będzie łatwo, ale za to będę miała trochę czasu, żeby skupić się bardziej na szkole.
Czyli znaczy, że nauczyciele sobie przypomną, jak wygląda Kornelia Lesiewicz, nie tylko ze zdjęć.
No tak, ja normalnie chodzę do szkoły, uczę się i chcę, żeby te oceny były bardzo dobre.
Nauczyciele z życzliwością podchodzą do sportsmenki, uczennicy?
Bardzo. Pan dyrektor z mojego ogólniaka powiedział, że jak będę miała z czymś problem, to mi pomoże, więc ze strony szkoły i ze strony nauczyciela mam ogromne wsparcie.
Ukłony w stronę pierwszego liceum ogólnokształcącego. Dobrze, bo to też rozsławia szkołę Kornelia Lesiewicz. A jak to w ogóle się stało z tą wysoką dyspozycją i że udało się ją tak długo utrzymać? O tym rozmawialiśmy z trenerem AZS AWF, trenerem między innymi Kornelii Lesiewicz, Sebastianem Papugą.
Kornelia powiedziała, ja tego nie poprawię, i poprawiła, co sobie trener myślał przed tymi mistrzostwami.
Przede wszystkim dało mi to odpowiedź na pytanie, czy takie trochę napięcie, które sama sobie zawodniczka narzuciła po tym pierwszym wyniku, czy to wpływa na jej dyspozycję? I myślę, że na pewno wpłynęło, bo myślę, że tam w momencie, kiedy startowała w Bydgoszczy i w Chorzowie, ta dyspozycja była chyba nawet wyższa niż teraz, gdzie udało się jej zrobić ten wynik życiowy. Zresztą świetny czas. Po raz kolejny ja jestem bardzo zadowolony, bo Kornelia pokazała, że ma bardzo równą formę w tym roku. Przede wszystkim bardzo stabilną, bo to dwie czasy jej mieściły się w przedziale 0,2 sekundy. I miejmy nadzieję, że taką samą stabilizację uzyska w przyszłym roku na wyższym poziomie.
A jaka jest zagadka utrzymania na dość długim czasie, no bo przecież przez 4 tygodnie tak naprawdę takiej wysokiej dyspozycji?
Żartobliwie mógłbym odpowiedzieć, że trzeba zapytać o to całą sytuację pandemiczną, natomiast
Kornelia mówiła o bieganiu w lesie i tak dalej, tak?
Myślę, że między innymi to wpłynęło na to, że ta forma jest tak stabilna, bo bardzo spokojnie mogliśmy sobie przepracować okres tej wczesnej wiosny i okres całej pandemii. W pewnym momencie no, też nie można było biegać i trzeba było się jakoś inaczej wspomagać, bo nie można było w zasadzie w ogóle wychodzić z domu. Natomiast kiedy można było, to staraliśmy się to robić. No, myślę, że tu wiele czynników wpływa na to, że ta forma jest stabilna i utrzymuje się też tak długo.
Progres Kornelii na przestrzeni tego roku, 12 miesięcy, jest ogromny. Pewnie no, o tyle będzie przeskoczyć bardzo ciężko i chyba nikt tego nie oczekuje. No ale pytanie, jakie w takim razie są założenia, cele na najbliższe 12 miesięcy, jeżeli chodzi o jej wyniki, jej dyspozycję, jej poziom?
No myślę, że jej marzeniem byłoby na ten moment powalczyć o... Myślę, że o jakąś imprezę międzynarodową, w której będzie mogła się pokazać, ponieważ no teraz mogłaby być wysoko na mistrzostwach Europy, jeżeli one by się odbyły, niestety ich nie było. I miejmy nadzieję, że ta sytuacja troszeczkę będzie inna w przyszłym roku, te imprezy się odbędą. No i będziemy próbowali uzyskać kwalifikacje na te imprezy.
Czyli znowu poprawka, poprzeczka w górę, jeżeli chodzi o czas, to za tym idzie, to jest naturalne.
No zdecydowanie, jeżeli myślimy o kwalifikacji na imprezy międzynarodowe, to ten czas musi być lepszy. Natomiast czy uda nam się to zrobić i czy ta forma będzie lepsza w przyszłym sezonie, to nie mogę takiej ani deklaracji złożyć, ani dać takiego zapewnienia, bo ta sytuacja rozwija się dynamicznie. Na pewno, jeżeli będą możliwości normalnego przygotowania się do przyszłego roku, jeżeli chodzi o obozy i zgrupowania, to na pewno tak zrobimy. No i też będzie trzeba przygotowania zupełnie zmienić i zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
Gorzowska Lekkoatletyka i pod szyldem waszego klubu AZS AWF i pod szyldem drugiego klubu, czyli ALKS AJP, sukcesy na imprezach mistrzowskich odnosi od lat. No ale chyba sukces, który gdzieś mocno się odbija echem w całej Polsce, daje wam też jako klubowi, chyba jako sekcji, no, duży atut.
To znaczy, na pewno wszyscy cieszymy się z tego sukcesu. Jesteśmy dumni, że udało się nam osiągnąć taki wynik i miejsce, w którym teraz Kornelia będzie się znajdować. Natomiast no mam nadzieję, że będziemy mogli się spokojnie przygotowywać do kolejnego sezonu, bo to jest dla nas najważniejsza sprawa. Chcielibyśmy mieć pełen komfort i mam nadzieję, że tak będzie.
Tyle trener Sebastian Papuga, no ale oczywiście były te mistrzostwa Polski z innymi sukcesami, też bardzo ważnymi i też wartymi docenienia. AZS AWF w sumie zdobył tam 4 medale, 2 złote, 2 srebrne. To dało trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej. Przypomnijmy, wcześniej drugie miejsce na mistrzostwach Polski U20 w klasyfikacji medalowej miał ALKS AJP, AZS AWF w dość skromnym składzie trzecie miejsce, więc wielkie ukłony. Złoto oprócz Kornelii Lesiewicz wywalczyła Magdalena Żelazna w chodzie na 5000 metrów, bijąc przy okazji swój rekord życiowy.
Takie było założenie. Wiedziałam, że Magda wystartuje dość szybko, bo jak startowała wcześniej na jakichś innych startach, zaczynała naprawdę mega mocnym tempem, ale potem szła takim rytmem, więc stwierdziłam, że spróbuję wystartować za nią, ale jak zobaczyłam po pierwszej dwusecie czas na zegarze, to stwierdziłam, że to jest za szybko i złapałam swój rytm, dlatego troszeczkę miałam do niej straty, ale jednak założenie było, żeby atakować ostatni kilometr, więc ostatnie 800 metrów się zebrałam, no i ją dogoniłam, na szczęście.
Jest rekord życiowy, więc chyba pełne zadowolenie.
Tak, no naprawdę rekord życiowy, no jestem mega zadowolona. 24:41 z jakimś tam hakiem, no nie sądziłam, że mi się tyle uda, gdzieś tam od 24:45 jest pierwsza klasa, no i marzyła mi się ta pierwsza klasa, ale no naprawdę nie sądziłam, że uda mi się zrobić ten czas.
No i w ogóle piękne mistrzostwa dla Was, trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej, chyba duma być częścią takiej drużyny.
No naprawdę, szczególnie, że z większości klubów było po około 15-16 zawodników, a nas jechało chyba 7 osób, może trochę więcej. Także no naprawdę no mega dobre mistrzostwa.
Powiedziała Magdalena Żelazna między innymi o walce z Magdaleną Czwojdrak, która długo prowadziła, ale to gorzowianka zwyciężyła. Sztafeta 4x100 w składzie Anna Bartszczak, Aleksandra Wołczak, Sandra Jarczak, no i wspomniana już Kornelia Lesiewicz, no i srebrny medal w rzucie młotem Weroniki Kaniowskiej. To sukcesy AZS AWF Gorzów na tych mistrzostwach. Po wiadomościach jeszcze troszeczkę lekkiej atletyki i nie tylko.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Reklama.
To żeby zamknąć już temat lekkoatletycznej sekcji AZS AWF Gorzów, bo będzie jeszcze o wieślarskiej, to dwójka zawodników tego klubu występowała w międzynarodowym meczu lekkoatletycznym Polska-Czechy w Karpaczu. W kadrze przy płotkarzach jest trener, koordynator AZS AWF Gorzów sekcji lekkoatletycznej Izabela Zaleska-Posmyk. No i właśnie nam powie o występie w Kamila Dejneki i Wiktorii Krasickiej.
Rzeczywiście ja miałam przyjemność i zaszczyt opiekować się grupą płotkarzy i płotkarek podczas meczu w Karpaczu. A podwójnie miło, dlatego że jednym z płotkarzy był mój podopieczny Kamil Dejneko, a drugą wprawdzie nie pod moją opieką, ale moja zawodniczka Wiktoria Krasicka. To miło, że na koniec tej rywalizacji w dziwnym okresie, który nastąpił, oboje dostali możliwość startu na międzynarodowej imprezie. Te trzecie miejsca przyniosły im szczęście. Jeśli chodzi o występ, to na pewno jesteśmy zadowoleni z Kamilem, z jego wyniku, chociaż można było urwać jeszcze parę setnych i spróbujemy to zrobić za tydzień w Warszawie. Jeśli chodzi o Wiktorię, to jak to zwykle bywa w skokach, albo się trafi w belkę, albo się nie trafi w belkę, w związku z tym razem się nie udało, ale to jest dziewczyna z perspektywami, więc trzymam mocno kciuki w przyszłym roku.
Tyle trener Izabela Zaleska-Posmyk, a wracając jeszcze do Mistrzostw Polski do lat 18 w Radomiu, to tam jeden medal płotkarki na 400 metrów Julii Chwirbutowicz z ALKS AJP, medal brązowy. O występie w Radomiu i także z występie swoich podopiecznych w Karpaczu we wspomnianym meczu Polska-Czechy, bo tam byli Daniel Sołtysiak, Alicja Kaczmarek i Olga Rzeszewska. O tym trener Tomasz Saska.
Z koloru może nie, no bo mógł być zupełnie inny, ale Przez to, że musiałem jechać jako trener reprezentacji na mecz międzynarodowy do Karpacza, to po prostu zawodniczka została sama na finale. W sensie, bez, no, nie że sama, tylko po prostu mnie nie było. No, a jest przyzwyczajona, że jednak ten trener zawsze gdzieś tam jest. Na eliminacjach byłem, wygrała eliminację, w finale była trzecia, parę błędów. Piłem tak, pierwszy medal w kategorii juniorowskiej, także jesteśmy zadowoleni. Przyzwoity wynik. No, fakt jest taki, że mogła być na pewno wyżej, ale no mówię... Kolejny medal już w tym roku, brązowy też cieszy.
No i pozostali też podopieczni w ten weekend startujący właśnie w tym meczu Polska-Czechy w Karpaczu i jak można ich występ ocenić?
No tu można ocenić bardzo dobrze, bo zarówno indywidualnie Alicja Kaczmarek wygrała swój bieg ze świetnym wynikiem, drugi wynik w karierze. Bardzo dobrze się bieg ułożył, mocne rywalki czeskie jednak jej nie wyprzedziły. Daniel Sołtysiak, piękny bieg na 400, bardzo trudne warunki później były, bo wiatr trochę się odwrócił i ostatnia prosta była pod minus 4,2, także ten wynik mógł być zgoła inny, bo 46,95, to znaczy, że potwierdził po raz kolejny, że to nie jest przypadek, że już poniżej 47 sekund biega regularnie. No i świetne występy w sztafecie, bo Daniel kończył sztafetę polską, gdzie ta sztafeta wygrała z niezłym wynikiem. I tak samo Alicja nie kończyła, ale biegła na drugiej zmianie, wyprowadzając polską sztafetę na prowadzenie. Biegała jeszcze Olga Rzeszewska, ona zajęła w swoim biegu piąte miejsce. Ciężkie warunki, bo tam ponad minus 2 metry wiał wiatr w tym biegu, także te wyniki nie mogły być gdzieś tam rewelacyjne, ale no super start reprezentacji polskiej, super mecz w Karpaczu na koniec. Pogoda była fajna poza wiatrem. Wszystko się udało. Zakończyliśmy praktycznie sezon jeszcze Kornelia Sura za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Polski w wielobojach w Łodzi i tak naprawdę kończymy sezon 2020.
Tyle trener Tomasz Saska zadowolony z medalu, choć z koloru niekoniecznie Julii Świrbutowicz. A z medali na Mistrzostwach Polski seniorów w wioślarstwie bardzo zadowolony jest trener Piotr Basta, no bo tam 5 medali, w tym 2 złote, jak trener mówi, aż tak dobrze to nie pamięta, czy kiedykolwiek było.
Jestem bardzo zadowolony, bo jak sięgam pamięcią w 40-letniej historii naszej sekcji. Nigdy tak dobrze nie wypadliśmy na Mistrzostwach Polskich Seniorów. Ja oczywiście liczyłem również na złote medale, ale to, co się wydarzyło w finale tych, w końcowym akordzie tych zawodów, no to już przeszło moje oczekiwania. Zdobyliśmy 5 medali, w tym 2 złote. Nie sposób tutaj nie wymienić najważniejszych bohaterów tych zawodów, czyli m.in. Olgi Michałkiewicz, Kasi Boruch, Wiolety Zmelty, Zuzanny Lesner i Weroniki Kazimierczak. To one walczyły w tych 2 czwórkach. Olga płynęła w długich wiosłach, czyli rozpoczęła tą serię naszą medalową. Zwyciężyliśmy 4 bez sternika i to nie był byle jaki wyścig, ponieważ za nami, sekundę za nami była osada, w której płynęły koleżanki Olgi z osady mistrzowskiej, więc to były nie byle jakie przeciwniczki. Ostatnim naszym wyścigiem była 4 podwójna, którą zwyciężyliśmy. To był zestaw zeszłoroczny z Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Chciałem to sprawdzić, bo te dziewczyny naprawdę świetnie pływają. Kasia Boruch to prowadziła i zwyciężyliśmy zdecydowanie nad osadą, w której płynęły medalistki z Igrzysk Olimpijskich z Rio, więc jestem bardzo zadowolony z tych wyścigów szczególnie, ale dodatkowo 2 srebrne medale, w tym świetny wynik Hani Koroś, która wadze lekkiej w jedynce, srebrny medal. 2 Kazimierczak, Michałkiewicz, 2 bez. Troszeczkę słabiej, myślałem, że będzie lepiej, ale niewątpliwie ich tłumaczy to, że obie normalnie wiosłują na tej samej stronie, a tylko dla warunków klubowych Olga przesiadła się na przeciwną stronę niż normalnie wiosłuje, więc to niewątpliwie osłabiło samą naszą mistrzynię. No i brązowy medal zdobył Tymek Bubień na jedynce wagi lekkiej, więc 5 medali. Świetny występ, świetna atmosfera, świetna organizacja w tych wyjątkowych warunkach mimo wszystko. No i pogoda, która, muszę przyznać, że Poznań tutaj zaskoczył bardzo, bo rzadko kiedy w Poznaniu jest taka pogoda. Mówię tutaj oczywiście nie o temperaturze, tylko o tym, że nie było fali w ogóle. To jest wyjątkowa sytuacja.
Część dziewczyn ma wakacje, a część przygotowuje się do imprez mistrzowskich, ta najbliższa dla juniorek 2 klubowych.
Tak, ten trzon tej dzisiejszych reprezentacji mojej dostało tydzień wolnego, bo przed nami oczywiście inne zawody, ale tak jak pan redaktor powiedział, 2 tutaj nasze wychowanki, Sandra Kowalak i Martyna Jankowskie, już w środę wylatują via Berlin do Serbii, do Belgradu, na Mistrzostwa Europy juniorek. Czekaliśmy w napięciu, ponieważ no, sytuacja epidemiologiczna generalnie dzisiaj steruje kalendarzem zawodów, ale organizatorzy, Europejska Federacja, no tutaj no spełnia jakby pełen reżim i organizacyjny również. Sandra będzie płynęła w 4 podwójnej juniorek, a Martyna w 2 podwójnej. No czekam na wyniki tych zawodów. oczywiście z wielkim napięciem. No a już za 2,5 tygodnia tak naprawdę zaczynają się Mistrzostwa Europy Seniorów, w których będą startowała Kasia Boruch na dwójce podwójnej oraz Olga Michałkiewicz, czwórka bez oczywiście, w troszeczkę innym składzie, ponieważ ich etatowa szlakowa, czyli prowadząca, miała wypadek na rowerze, złamała rękę.
Joanna Dietmann,
tak, ale tutaj oczywiście najważniejsze są Igrzyska Olimpijskie. Mam nadzieję, że uda się też na wysokim poziomie też powalczyć. Oczywiście to nie może być też tak, żeby zamykać tylko skład i w tym jednym składzie, więc ważne jest też, że doszła młoda zawodniczka, która też nie odstaje i dziewczyny dają radę. No czekamy, co będzie się działo. Mam nadzieję, że dopisze i zdrowie, bo to też taki okres jest dziwny, jak na zawody rangi mistrzowskiej. No ale co zrobić? No to wszyscy musimy się dopasować. Musi nastąpić jakaś ewolucja również w naszych motywacjach i we wszystkim. No czekamy na zakończenie sezonu wieślarskiego zawodami rangi mistrzowskiej i mam nadzieję, że z sukcesami będzie o czym po prostu opowiadać.
Tyle trener Piotr Basta, jeszcze co nieco przed wyjazdem do Poznania na Mistrzostwa Polski, a obecnie na zgrupowaniu w Wałczu, ale przed wyjazdem rzekła nam co nieco Olga Michałkiewicz.
Te Mistrzostwa Europy, już mówiliśmy o tym, że to jest termin bardzo późny. To właściwie będzie szczyt formy, czy jak to trenerzy widzą?
Nie wiem, jak to widzą trenerzy, ja nie jestem w stanie tego określić, bo dużo bałaganu było w tym przygotowaniu, w naszych przygotowaniach przez cały sezon. Trzeba było się dostosować i realizować plan, ale ten plan był całkiem inny rok i dwa lata temu, więc ten plan musiał się zmienić, więc nasza dyspozycja też jest inna. Myślę, że nie mamy co przeżywać, tylko po prostu iść na żywioł teraz, bo chcemy się ścigać i to będzie dla nas na pewno czysta przyjemność. Same jesteśmy ciekawe, w jakiej jesteśmy dyspozycji. Ja mam nadzieję, że po prostu przez te najbliższe 3 tygodnie, 2 tygodnie po Mistrzostwach Polski i do samego startu na Mistrzostwach Europy, my się po prostu rozpędzimy, nabierzemy takiego dużego rozpędu i po prostu przelecimy tą linię mety na odpowiedniej pozycji.
A ten czas przed Mistrzostwami Europy spędzisz w Wałczu?
2 tygodnie będę w Wałczu i tydzień przed startami na Mistrzostwach Europy będziemy już w Poznaniu, żeby trochę zapoznać się i z torem, i z tą wodą, więc tam będziemy przez ostatnie kilka dni przed startem.
Tyle Olga Michałkiewicz, a za chwilę jeszcze piłka ręczna i koszykówka.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Udany początek w Energa Ekstralidze naszych unich hokeistów. Pierwsze Lołch z Floorball Gorzów pokonał na wyjeździe Olimpię Łochów 5-3. Inauguracja sezonu także w piłce ręcznej. Szczypiorniści TL Ubezpieczenia Stali Gorzów zwyciężyli u siebie Grunwald Poznań 33-27. Na tym meczu był Ryszard Rachlewicz, rozmawiał m.in. z byłym zawodnikiem AZS Łowów i GSP Gorzów, obecnie w Grunwaldzie Poznań właśnie, z Michałem Nieradkiem. No ale oczywiście także z przedstawicielami naszej drużyny. Najpierw jednak Michał Nieradko.
Na pewno mecz mogliśmy rozstrzygnąć na swoją korzyść, ale w kluczowych momentach zabrakło takiej umiejętności, bo za dużo takich błędów technicznych. Tam chyba 2 wyrzucone piłki przy przewadze w aut, kilka takich nieprzygotowanych rzutów, no i wynik się zrobił, jaki się zrobił, no niestety przegraliśmy.
Tak jak powiedziałeś, mogliście wygrać to spotkanie, bo rzeczywiście przez większą część był to bardzo wyrównany mecz.
Tak, no na pewno zarówno my, jak i Gorzów, no wspięliśmy się na wyżyny swoich umiejętności. No i mówię, no zdecydowały niuanse, czyli takie poszczególne techniczne błędy niektórych zawodników, tak? I tych błędów popełniliśmy, niestety nasza drużyna popełnia ich więcej.
Aleksander Kryszeń, Stal Gorzów, 33 bramki zdobyte przez całą drużynę, z czego aż 14 twojego autorstwa. Zdaje się, że tylko 2 razy nie udało ci się pokonać bramkarza.
To znaczy powiem tak, ja bym nawet jakbyśmy przegrali ten mecz, to bym każdą tą bramkę zamienił, żeby mieć punkty. A taka prawda jest, że jakby nie Bartek Starzyński, który te pozycje mi wyrabiał, cała reszta zresztą zespołu, to ja mogłem nie rzucić nic.
No ale jak się tak trafia raz za razem, to chyba zdecydowanie się lepiej gra i bardziej się wierzy w swoje możliwości.
To był pierwszy mecz sezonu, musieliśmy jego wejść jak najlepiej. Każdy z nas był mocno zmotywowany, żeby to wygrać. No tak jak mówię, po prostu dzisiaj miałem więcej okazji do wykazania się, no i się udało.
No ale rywale też mocno naciskali, bo mimo że 6 bramek na koniec przewagi, no to ten mecz był bardzo wyrównany.
Bardzo wyrównane spotkanie. W zeszłym roku żeśmy z nimi wojowali tak naprawdę do samego końca. Pamiętam, że żeśmy tu z nimi wygrali i potem się zaczęła cała pandemia zresztą. Ale co, no jedziemy dalej, jeden z 20 kroków zrobiony do przodu.
Krzysztof Nowicki, bramkarz gorzowskiej drużyny, to zwycięstwo to także, a kto wie, czy nie przede wszystkim twoja zasługa, bo gdyby nie twoje świetne obrony, nie byłoby konter, nie byłoby bramek.
Miło mi to słyszeć, ale wydaje mi się, że w tym meczu naprawdę stanęliśmy bardzo mocny kolektyw. Naprawdę każda pozycja zagrała dzisiaj bardzo dobry mecz. Na początku tam musieliśmy się trochę dotrzeć, bo widać, że tak falami raz prowadzimy, raz na remis, raz prowadzimy, raz na remis. Ale pod koniec było widać to, co trenujemy naprawdę przez ostatnie 2 miesiące, nasza gra, i pokazaliśmy, co potrafimy.
Ja widzę, że bramka to będzie mocny punkt Stali Gorzów, bo nie tylko ty dzisiaj się świetnie spisywałeś, ale także Cezary Marciniak, kiedy pojawiał się w bramce, też kapitalnie interweniował.
No nigdy tego nie ukrywaliśmy właśnie, że bramka nawet jest dobrze u nas obsadzona, naprawdę ciężko się tutaj bijemy o tą pozycję, raz Czarek gra lepiej, raz ja gram lepiej, ale nigdy nie schodzimy tam poniżej jakiegoś poziomu i mam nadzieję, że trener się z nas cieszy, my też się cieszymy, wygrywamy mecze. I...
No można powiedzieć, że bramka w piłce ręcznej to taka gorzowska specjalność, bo wcześniej Marek Kozielski, później właśnie trener, były trener Dariusz Molski, potem Wasilko.
No dokładnie, dokładnie, właśnie zawsze ta bramka u nas w Gorzowie jest mocna. Cieszę się, że mogę dalej kontynuować to dalej tam schedę po moich starszych kolegach i mam nadzieję, że jeszcze kolejni bramkarze się pojawią jeszcze.
Ale ciebie wtedy wygryzą?
Ja się tak łatwo nie dam, to jeszcze 15 lat minimum grania jest. Także mogą próbować.
Mateusz Stupiński, również dzisiaj kilka bramek na twoim koncie, no ale w tym jedna bramka z połowy boiska. To się rzadko zdarza na twojej pozycji.
No rzadko, akurat tak sytuacja boiskowa wyniknęła, że pierwszy dobiegł do piłki, Poznań nie zdążył zmienić bramkarza, szybka decyzja, co prawda łódź szczęścia, bo wpadła od słupka, no ale bramka to bramka.
Dzisiaj właśnie często obserwowaliśmy takie wycofywanie bramkarza na rzecz zawodnika w polu, kiedy jedna i druga drużyna grała ze stratą jednego zawodnika, no. Mieliśmy przykład właśnie, bo jako pierwsi taką bramkę zdobyli goście i to bramkarz zdobył gola.
No dokładnie. Można powiedzieć, że piłka ręczna idzie do przodu. Tutaj teraz taki nowy trend, że zmienia się bramkarza przy osłabieniu, żeby wyrównać liczbę zawodników grających w polu. Ale trzeba wtedy rozważnie grać i do pewnej piłki w ataku, ponieważ właśnie można się naciąć na szybką kontrę albo na przerzut bramkarza z bramki do bramki.
Oskar Serpina, grający trener gorzowskiej Stali. Wygrywa cała drużyna, no ale kapitalny mecz rozegrał Aleksander Kryszeń, no i świetnie w bramce obaj bramkarze, ze szczególnym uwzględnieniem Krzysztofa Nowickiego.
Muszę tutaj nadmienić, że u nas każda część drużyny, bez niej nie ma tej drużyny, nie ma tego wyniku końcowego i dzisiaj wszyscy zawodnicy, to jest ich sukces i to wspólnie go wypracowaliśmy, wspólnie dzisiaj tak dobra inauguracja ligi, bo gdyby któregoś z zawodników zabrakło, czy to na treningu, czy dzisiaj podczas tego meczu mistrzowskiego, na pewno tego sukcesu by nie było, a jakby no, ta indywidualna forma zawodników no jest bardzo ciężko wypracowana na treningach i jakby to jest taka kwintesencja pracy całego zespołu. Dzisiaj to nasi dwaj skrzydłowi powiedzmy taki prym wiedli, ale tak jak mówię, jest to sukces całej drużyny i ja jako trener naprawdę dziękuję zawodnikom za to, że tak do tego meczu podeszli, liczę na więcej i zrobimy wszystko, żeby na końcu zająć jak najwyższe miejsce.
Tyle Oskar Serpina i jeszcze jeden temat, tak jak powiedziałem, od zwycięstw, pracowity weekend, przepraszam, miały koszykarki AZS AJP, Polskę, bo Polska Strefa Inwestycji ENA Gorzów właściwie rozegrała 2 mecze kontrolne. Pierwszy ze Ślęzą Wrocław, nasza drużyna przegrała 70-86, zaś drugi ze słowackim zespołem Bieszczańskie Czajki, podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego, wygrały po dogrywce 88-86, a był też memoriał Aleksandry Piotrowskiej dla młodzieży. I na ten temat Ryszard Rachlewicz rozmawiał z oboma trenerami. Najpierw trener Dariusz Maciejewski.
W tej chwili poznajemy się tak nawzajem, 2 mecze. W pierwszym meczu mocno byliśmy zaskoczeni defensywą Ślęzy Wrocław, która w pierwszej kwarcie właściwie ustawiła mecz. Później przegrywaliśmy już 12 punktami, później wróciliśmy do gry. No i sama końcówka znowu dla Ślęzy Wrocław, także bardzo wartościowy mecz i pokazuje tutaj, że od samego początku musi być mocno skoncentrowany i nastawiony, że w tej lidze będzie właśnie ta koszykówka wyglądała właśnie w taki sposób, że wszyscy będą jednak szarpać w tej defensywie, mniej się nastawiając na atak, także to taka nauczka dla nas. Ślęza w dobrej, bardzo dobrej dyspozycji na dzień dzisiejszy, no mamy już dużo do poprawy. No w drugim meczu z wicemistrzami Słowacji, żeśmy zagrali naprawdę już dobre zawody, szczególnie w drugiej połowie, kiedy żeśmy się skoncentrowali już tylko na nie na taktyce takiej przygotowawczej pod Amerykanki, które przyjadą, które mają być właściwie wykonawcami tych gier, a skoncentrowaliśmy się właściwie na zawodniczkach tych, które mamy do dyspozycji, no i w tym momencie żeśmy wykreowali bardzo dobrze Borysławę Christomą, która pokazała bardzo duży zasób swoich umiejętności technicznych, dużo sytuacji, właściwie arsenał ma bardzo bogaty i korzystała z niego bardzo dobrze, była w tym dniu skuteczna i no, poprowadziła do zwycięstwa.
Ona w tym meczu zdobyła 39 punktów. Ile akcji było wykreowanych indywidualnie przez nią, a ile to były akcje już rozrysowane pod Christomą?
To znaczy, tak jak rozrysujesz, to i tak musisz później być skuteczny w wykonaniu i zrealizować to wykonanie. Tutaj jakby pokazała, że zdobywa punkty z dalekiego dystansu, z gry 1 na 1, no i szybkiego ataku, to co jest najważniejsze dla gracza na pozycji skrzydłowej.
Teraz czekamy na dwie Amerykanki, kiedy Gustafsson i Doyle przylecą do Gorzowa, czy zdążą się przygotować do ligi?
No mam nadzieję, że tak, no mają po lidze WNBA zawsze mają zawodniczki z tej ligi 10 dni przerwy, także tak jest to przyjęte, tak jest to w kontraktach, także po tych 10 dniach mija to 20 bodajże 3, no i po tym okresie myślę, że już będą w Gorzowie, zostanie na parę treningów, myślę, że 4 treningi będziemy mieli, raczej bez żadnej gry kontrolnej i no trudno, no tak jesteśmy już do tego jakby przygotowani mentalnie, oby po prostu umiały się już sprzedać od pierwszych meczy, bo mają umiejętności swoje duże, no ale będziemy musieli naprawdę mocno je wkomponować w grę, tym bardziej, że to będzie no myślę, że 40% tego zespołu.
Pierwszy zespół grał poza Gorzowem, natomiast drugi zespół grał w Gorzowie w kolejnym memoriale Aleksandry Piotrowskiej, no i udało się wygrać i to z dość dobrymi rywalami. Trener Robert Pieczyrak.
No tak, cieszę się bardzo, że mogliśmy zagrać mecze sparingowe. Bardzo silny zespół z Poznania, silny zespół ze Zgorzelca, więc naprawdę bardzo, bardzo wartościowe sparingi. Cieszymy się, że mogliśmy zagrać na naszej hali z silnymi rywalami i jeszcze te mecze wygraliśmy, więc wartościowy weekend dla nas.
No i wyczytałem, że jak gdyby nowa strategia się szykuje w drużynie, nie będziecie się przygotowywać w pierwszej lidze pod rywala, tylko będziecie grali po prostu swoje, niech się rywal martwi.
No to nowa, stara strategia. No tak, chcemy jakby tutaj starać się w tych meczach jakby narzucić swój styl grania. Wiadomo, ten zespół jest bardzo, bardzo młodym zespołem, jak co roku on jest odmładzany w pierwszej lidze, więc wiadomo, że tej ligi nie wygramy, że tej ligi pewnie nie zwojujemy, ale my chcemy jakby grać fajną koszykówkę. Żeby po prostu się tą koszykówką cieszyć, tak? A żeby się cieszyć koszykówką, trzeba bronić agresywnie, grać bardzo szybko i tak naprawdę starać się jakby nie pozwolić przeciwnikowi do ustawienia by swojej koszykówki, tak? I dlatego będziemy się starać, zobaczymy, mam nadzieję, że nam to będzie wychodziło, jakby narzucić nasz styl grania, nie szykować się na jakby sytuacje stricte pod przeciwnika, tylko na sytuacje, które są jakby w koszykówce, tak? Żeby mieć swoje zasady i swoimi zasadami jakby wygrywać mecze. No zobaczymy, jak to będzie nam wychodziło, ale no zrobimy wszystko, żeby po prostu te założenie starać się zrealizować.
Tyle Robert Pieczyrak i tyle w ostatniej prostej. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Jutro oczywiście magazyn piłkarski po godzinie 17. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi.